Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz naszym gościem Aleksandra Fedorska, dziennikarka Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
I wizyta u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. Apele: oszczędzajcie energię elektryczną, prądu nie ma za dużo, ba, wszystkie elektrownie węglowe, które mogły być włączone tak na już, bo są w rezerwie, zostały uruchomione. I tak, zielona rewolucja, przynajmniej na razie, na stan z 9 stycznia roku 25, kończy się uruchomieniem elektrowni węglowych. Na czym polega ten kryzys już chyba energetyczny w Niemczech?
On polega na pewnym fenomenie. Fenomenie, który jest określany w Niemczech takimi słowami Dunkelflaute. To znaczy, że jednocześnie nie ma wystarczająco dużo słońca, więc jest ciemno i nie ma wiatru. Windflaute, to znaczy nie ma wystarczająco dużo wiatru, aby te dwa konie napędowe niemieckiego OZE, to znaczy słońce i wiatr, nie produkuje aktualnie wystarczająco dużo prądu, aby to zapotrzebowanie niemieckie na prąd zaspokoić. Można to wszystko rozwiązać na przykład kupując prąd od sąsiadów, ale taką mamy konstelację międzynarodową, że sąsiedzi Niemiec, tu mam na myśli w szczególności Skandynawowie, już nie są tacy chętni zaspokajać, widzimisię, energetyczne Niemiec. I tu w szczególności Szwecja jeszcze parę tygodni temu powiedziała, że nie będzie się w to bawić, że niemiecki minister gospodarki i klimatu nie zna podstawowych praw fizyki, bo to niemiecki system jakby wysysał z systemów krajów ościennych, wysysał prąd. Także w przypadku właśnie Szwecji, te kraje nie graniczą oczywiście bezpośrednio ze sobą, ale jest taki kabel na dnie Bałtyku, którym prowadzony jest prąd ze Szwecji do Niemiec.
Więc Niemcy nie mogą. Kabel, ale Niemcy mają i Szwecję, i też często korzystają, kupują prąd z Francji. Francja zachowała siłownie, elektrownie jądrowe, więc czasami jak nie ma słońca, nie ma wiatru, to się od kiedy swoje własne zamknęli elektrownie. Niemcy posiłkowali także energią elektryczną z tego kierunku. No ale teraz, jak rozumiem, sąsiedzi już tracą cierpliwość na tym ciągłym subsydiowaniu i podtrzymywaniu systemu elektroenergetycznego Niemiec.
Dlatego Niemcy ratują się teraz tymi elektrowniami węglowymi. One wracają z tak zwanej rezerwy, bo samo zapotrzebowanie energetyczne Niemiec jest gigantyczne, niebotyczne. I w momencie właśnie tej Dunkelflaute, to co tłumaczyłam, gdzie nie ma wystarczająco dużo słońca, nie ma wystarczająco dużo wiatru, no to jest wtedy taki impuls destabilizujący wszystkie systemy wokoło. Dlatego Niemcy, to jest ich próba stabilizacji systemu, dlatego uruchamiają tą stabilną produkcję energii, tą węglową, brudną, czarną, nieprzyjazną dla klimatu. To jest smutne, że tak kończy się właściwie ta przecież głośno ogłaszana transformacja energetyczna w Niemczech. Ona była od początku nieprzemyślana.
Nieprzemyślane, ale tak się kończy. To jest tak, że kończy się uruchamianiem rezerwy węglowej i kończy się tym, że jednak nie da się budować miksu energetycznego w naszych szerokościach geograficznych w oparciu tylko, czy w dużej mierze o panele fotowoltaiczne i o farmy wiatrowe?
To pokazuje, że w tej formie, to znaczy bez balansowania jakimiś innymi źródłami stabilnymi, nie da się tego przeprowadzić. Potrzebne są w systemie źródła stabilizujące system. To znaczy, jak nie wieje wiatr, nie świeci słońce, muszę mieć coś, co po prostu produkuje mi stabilnie prąd. To może być oczywiście gaz, to może być węgiel, to może być także import, ale nie w takich ilościach. I to jest właśnie wyzwanie, z którym muszą sobie teraz Niemcy poradzić. Oni po prostu muszą jednak, teraz już ostatecznie też oni sami są tego świadomi, że muszą szukać w swoim systemie, muszą wprowadzać stabilne dostawy prądu. Oczywiście nie dotyczy to całego czasu, bo jednak szczególnie latem jest i słońce, i jest także wiatr, że to nie dotyczy całego czasokresu. To są, szczególnie chodzi tu o okres okres zimowy.
A pytanie, czy da się, żeby taka energia była tania, która jest tak niestabilna, że raz się pojawiają, raz słońce, raz wiatr. Na ile jest tak, że to jest lekcja także dla Polski i dla innych gospodarek, że nie da się budować, przynajmniej na razie, budować systemów elektroenergetycznych, stabilnych dostaw energii w oparciu w dużej mierze o właśnie te dwa odnawialne źródła energii.
To jest wspaniała nauczka, tu się z panem redaktorem zupełnie zgadzam. Trzeba zdroworozsądkowej transformacji. Myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że chcemy uratować nasz klimat i chcemy mieć także zdrowe środowisko i też zachować nasze własne zdrowie. To jest oczywiste, ale jednak ta transformacja jest wielkim wyzwaniem i ona nie może być przeprowadzona tak jednostronnie, tak ideologicznie, jak próbowali to zrobić Niemcy. Oni już ciut zmądrzeli, można powiedzieć. Jednak transformacja możliwe, że będzie trwała znacznie dłużej i ona musi jednocześnie utrzymywać te stabilizatory systemu dłużej i małymi krokami się przekształcać. To nie będzie możliwe, tak jak to Niemcy mieli w zamyśle, że to się stanie po prostu jakąś czarodziejską różdżką, będą tylko wiatraczki i panele. Tak to nie może wyglądać, no bo po prostu zgaśnie światło.
I tego mało co nie doświadczyły Niemcy. Jak sobie teraz niemiecki przemysł poradzi, niemiecka gospodarka, jak to będzie wyglądać? No bo teraz się uruchomi te rezerwy i to rozwiąże problem, czy będzie
tylko
jakiś na dłuższy moment powrót do węgla albo do innych źródeł energii, na przykład gaz, który teraz jest drogi, bo nie ma dostaw z Rosji i nie będzie.
No właśnie, czy tak naprawdę nie będzie, to się jeszcze wszystko wyjaśni. Gaz miał być właśnie tym przecież źródłem energii, tym pomostowym źródłem energii niemieckiej transformacji. I na tym właśnie polega cały ich dylemat, że oni planowali, że tak długo będą korzystać z tego ich zdaniem taniego gazu z Rosji, aż będą w stanie w 100% zaspokoić swoje potrzeby energetyczne przez wiatr i przez słońce. No ale teraz rosyjskiego gazu nie ma i pan redaktor tu powiedział, że nie będzie. To właśnie jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, czy nie będzie takiej pokusy. I nie myślę tu tylko o Niemczech, mam na myśli także Austrię, także inne kraje, gdzie zmieniają się nastroje polityczne i pod tą presją ekonomiczną może tak być, że pokusa będzie tak szalona, żeby powrócić do rosyjskiego gazu. Wiem z rozmów z niemieckimi przedsiębiorcami, z niemieckim przemysłem, niedawno odwiedziłam niemiecką hutę w Eisenhüttenstadt. Nastroje kierują się ku temu, aby jednak znów sprowadzać rosyjski gaz. On jest uważany tu jako tani. Ja mam tu zastrzeżenia, no bo bez tego rosyjskiego gazu nie mielibyśmy tej okrutnej wojny, za którą moim zdaniem płacimy nie tylko cenę w pieniądzach, ale także w życiu ludzkim. Więc tanie to zupełnie nie jest, ale może z punktu widzenia Niemiec, Austrii lub, bo podobną sytuację mamy także w Holandii, to zaczyna tu ten problem narastać w każdych z tych krajach. Każdy, kto jest tak bardzo zależny, kogo ekonomia jest tak bardzo zależna od przemysłu, od energii, zaczyna na poważnie, bardzo boleśnie tęsknić za rosyjskim gazem i to może doprowadzić do stałej zmiany nastrojów. Pamiętajmy, że w Niemczech wybory, już niedługo nowy rząd w Austrii, który nas z pewnością zaskoczył, po raz pierwszy kanclerzem Austrii będzie polityk prawicowy, który już otwarcie mówi o wznowieniu współpracy z Rosją. Dla niego to jest coś nieomalże normalnego. Jeśli to się stanie europejskim standardem, no to nie jesteśmy już daleko do powrotu do dawnych, makabrycznych w swoich skutkach błędów.
No to tu mamy powrót do gazu, a jak na razie mamy awaryjny powrót do węgla. Jest tak, że nagle Niemcy, to że cały czas mają dużo kopalń, zwłaszcza węgla brunatnego, mają dużo elektrowni, będą, no uznają, że bez tego węgla też im się nie uda i nagle niemiecka, a być może tym samym europejska agenda walki z węglem co nieco się zatrzyma?
Z pewnością ta walka z węglem już nie będzie taka ostra. ta wyrozumiałość będzie z pewnością większa. Teraz pytanie, pan redaktor tu zwrócił uwagę na to załamanie gospodarcze w Niemczech. No i trzeba też spójrzmy, ta aura za oknami, no nie mamy tak bardzo mroźnej zimy, prawda? I to nam wszystko energetycznie pomoże. Zawsze, gdy nie mamy koniunktury, przemyśle, no a jej aktualnie w Niemczech nie ma, mamy mniejsze zapotrzebowanie. Tak samo, no nie musimy ogrzewać naszych mieszkań, bo w tym roku spotkaliśmy się tylko parę razy z temperaturami minusowymi i to oczywiście wszystko troszeczkę pomoże. Pomoże nam w tym trudnym okresie. Zawsze na wiosnę jest ciut lżej energetycznie. I zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Musimy też odczekać jakich wyborów jednak dokonają niemieccy wyborcy, kogo będą chcieli w polityce, jak to będzie wyglądać. Już jutro, drodzy Państwo, nie, momencik, mamy czwartek, nie, to jest dzisiaj. Dzisiaj przecież na Twitterze odbędzie się to spotkanie Alice Weidel, szefowej prawicowej AfD, z Elonem Muskiem, który jak widać jako pojedynczy fighter zmienia krajobraz polityczny prawie że całej Europy.
Przejdźmy teraz od kryzysu energetycznego do kryzysu politycznego, bo wydaje się, że jeden z drugim, oczywiście tutaj mianownikiem jest gospodarka, się łączą. Na ile to, że teraz trzeba włączać elektrownie węglowe, na ile to, że gospodarka, przemysł niemiecki i ten motoryzacyjny, i ten maszynowo-inżynieryjny, i ten chemiczny również jest w kryzysie, na ile to spowoduje, że czeka nas duża zmiana, także polityczna nad Renem i Łabą.
Będzie się trzeba jednak liczyć ze zmianą. Z pewnością Olaf Scholz już następnym kanclerzem nie będzie. W najgorszym dla nas, moim zdaniem, przypadku będzie on wicekanclerzem. Jeśli doczekamy się dużej koalicji, to znaczy Chadecja plus socjaldemokraci, nie wiem, czy to będzie taka koalicja, która długo przeżyje. Mamy w całej Europie mamy ten fenomen, że te koalicje, które powstają, nie trzymają się długo przy życiu. Czy akurat teraz, po tych wyborach, dojdzie w Niemczech do prawdziwych zmian, na przykład udziału w jakiejś formie w rządzie, na przykład prawicowej AfD, to myślę, że nie. Niemcy jako społeczeństwo do wielkiej zmiany jeszcze nie są gotowi. Ale z pewnością będziemy mieli do czynienia z mało stabilnym rządem. Coś, co Niemcy nie znają, bo dotychczas, szczególnie pod rządami Angeli Merkel, były to czasy niesamowitej stabilności. Niemcy się do tej stabilności gospodarczej, politycznej, społecznej przyzwyczaili. A teraz nadszedł czas wielkich zmian, wielkich przemian i jeszcze nie wiadomo, jak Niemcy na to zareagują. Mnie ta sytuacja niepokoi. Nie wiem, czy Niemcy jednak w pewnym momencie, on nie nastąpi w najbliższym czasie, myślę, że nie, bo na razie Niemcy są w takim szoku, ale może za parę lat Niemcy mogą posunąć się jednak bardzo w prawym kierunku, co by było szalonym problemem także dla relacji polsko-niemieckich. To jest coś, czym bardzo się martwię.
Chociaż one teraz też nie wyglądają najlepiej. Wracając do energetyki, zastanawiam się, na ile ten szok i ten powrót do węgla spowoduje, że Energiewende, która już jest pod obstrzałem, przestanie być aktualna. Czy ktoś czuł takie głosy w Niemczech, że trzeba zatrzymać i Zielony Ład, ale tym samym trzeba zatrzymać transformację energetyczną, bo już nie tylko, że energia jest droga i że traci się konkurencyjność, tylko po prostu jest kłopot z dostarczeniem energii elektrycznej do konsumentów.
To już się dzieje. W tej kampanii wyborczej już każdy schodzi z tego wysokiego tonu, co chodzi o transformację. Tu się już bardzo wiele zmienia. Tu trzeba po prostu, każda partia, no na przykład w szczególności na przykład AfD, która jest przeciwna transformacji energetycznej, ale poza zielonymi właściwie wszystkie partie zwracają na to uwagę, że tą transformację będzie trzeba po prostu urzeczywistnić, to znaczy ona musi być bardziej realna, musi być skonfrontowana z tymi warunkami, także pogodowymi, fizycznymi, które są do dyspozycji. W Chadecji nie ma jeszcze takiej Tu nie ma takiej pewności, jak oni się zachowają w stosunku do ewentualnego powrotu do atomu. Tam sytuacja jest niejasna. Możliwe, że to jest pewna gra z wyborcami, że ci, którzy chcieliby powrotu do atomu, będą zaspokajeni takimi małymi hasłami, a ci, co są przeciwko, no to usłyszą te hasła, które chcą słyszeć. Więc tu jest pewna gra. Ona jest w tej chadecji słyszalna. Także FTP, myślę, byłaby partią, to są liberałowie, którzy chętnie wróciliby do atomu.
O ile w ogóle jest droga, to ostatnie pytanie, na ile niemiecki program atomowy został na tyle zdewastowany przez koalicję socjalistów, zielonych i liberałów, że trudno będzie z powrotem w sposób taki łatwy uruchomić bloki, które zostały kilkanaście miesięcy temu odłączone na dobre.
Ja bym to uzupełniła, bo grabarzem niemieckiego atomu była Angela Merkel. Ona była grabarzem tych świetnych i bardzo bezpiecznych elektrowni atomowych. To te ostatnie trzy, które pan tu wymienia, które zostały zamknięte w kwietniu zeszłego, znaczy nie, to już 2023 rok. Te ostatnie, właśnie przeprowadzone są badania, czy jest to w ogóle technicznie możliwe, aby je ponownie uruchomić. I mi się zdaje, że byłby tu pewien potencjał. Uważam, że to nie należy wykluczyć. To może być możliwe, może trzeba by było coś uzupełnić, może trzeba by było nowe paliwo, także tu jądrowe sprowadzić, ale widzimy, że jest to możliwe, bo na świecie są uruchamiane takie elektrownie, więc tu może przyjdą z pomocą Francuzi. Ze swoją wiedzą, ze swoimi możliwościami, może także Amerykanie, którzy obecnie razem z na przykład jeszcze może z ekspertami z innych krajów przecież wspaniale znają się na atomie. Zobaczymy, co będzie jeszcze możliwe, ale to z pewnością doprowadziłoby do pewnej stabilizacji niemieckiego systemu i wtedy można by było na poważnie i na serio myśleć o dalszych krokach transformacji. Pierwsze, co trzeba zrobić, to jest, wiadomo, ustabilizować system i tym samym ustabilizować ceny przemysłu, ale także zwykli ludzie nie mogą cały czas się bać następnych rachunków za prąd. Dam taki przykład. W internecie pojawiają się takie konta twitterowe. Ludzie po prostu robią zdjęcia swoich rachunków za prąd. I taki znany niemiecki youtuber na przykład puścił w obieg swój rachunek, który jest dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim. I tu są naprawdę takie poważne obawy, które jednak no, mają swoje powody i rzeczywiste powody, bo jeśli ktoś musi się bać, że rachunek następny rok będzie podwójnie taki wysoki, no to jest to jednak problem. I tak samo firmy no, nie mogą planować, jeśli nie wiedzą, ile będzie kosztował prąd za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące.
I to rzeczywiście jest coś, co topi i budżety takich indywidualnych odbiorców, gospodarstw domowych, ale też przemysłu. Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pa.
Do usłyszenia, do zobaczenia. A Państwo słuchali Radia Wnet dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Bardzo z patronom serdecznie dziękuję.